Bardzo lubiłam swego czasu zakupy. Zresztą moja praca polegała na jeżdżeniu po Polsce. Każda moja wizyta w Łodzi czy w innych takich miastach, gdzie tych galerii było dużo, to zawsze kończyło się tak: praca do którejś godziny, spotkania z klientami, natomiast wieczorem lotka i do galerii handlowej. Jak sobie uświadomiłam, że kupiłam dwie rzeczy do siebie bardzo podobne, chyba nawet identyczne, to już pomyślałam, że okej, to coś tu jest nie tak, że ja nawet nie pamiętam, że coś takiego już kupiłam.
Uświadomiłam sobie, że ja kupowałam ubrania po to, żeby poprawić sobie humor. I myślę, że to jest to, co też napędza cały ten przemysł odzieżowy. Czyli traktujemy ubrania jako tabletkę. I szczerze mówiąc, dopiero dzięki wolnie ciucha jakby zobaczyłam, że ja też ten mechanizm wpadłam.
Rzeczywiście lubiłam chodzić gdzieś tam po galeriach, ale bardziej oglądać. Ja to tak wzrokowo bardziej. Kupować... No jak już musiałam, to kupowałam, tak? Natomiast nigdy nie zwracałam uwagi na metki. Nigdy, totalnie nigdy nie zwracałam uwagi na to, z czego jest dane ubranie. Czy to jest poliester, czy to jest akryl, czy to jest bawełna. Nigdy mnie to nie interesowało, do ciucha. Dopiero po ciuchu rzeczywiście zaczęłam zwracać uwagę na jakość tych materiałów.
Lubiłam kupić, lubiłam jakieś, jak już coś sobie upatrzyłam, to nawet jak to było drogie, to lubiłam. Ja nigdy się nie zastanawiałam nad tym, czy to w produkcji kosztuje tyle, czy to jest koszt jakiś inny. Natomiast tak, od ciucha zaczęła się moja świadomość w ogóle zwiększać i zaczęłam wiedzieć w ogóle, o co chodzi w tym wszystkim. Jak my w ogóle nie wiemy tego, co kupujemy, z czym to się wiąże, jaki to ma wpływ na wiele dziedzin, aspektów naszego życia.
Przepraszam, nie wiem do kogo z tą torbą.
Tu, do nas.
Tam jest pierwsza selekcja. Tam, tak.
To miejsce nazywa się Kieszenią Sceny. To, co się tu dzieje, nie ma jednak nic wspólnego ze spektaklem artystycznym czy koncertem. Pośród gór ubrań uwija się kilkanaście osób w różnym wieku. Dorośli oglądają uważnie każdą rzecz, a dzieciaki drążą tunele w kolorowych stertach sukienek, bluzek czy kurtek. Wszyscy są wolontariuszami akcji Uwolnij Ciucha i przygotowują wielki finał wydarzenia.
Według jakiego klucza segregujecie ubranka?
No właśnie chyba nie ma po prostu, żeby były ładne, no bo o gustach się nie dyskutuje, prawda? Żeby były po prostu jakościowo też dobre.
A te, które nie bardzo się nadają, co się z nimi dzieje? To
są takie... No widać, że są znoszone po prostu.
Nie trafiają na wieszaki?
Nie trafiają na wieszaki, to na pewno. No i takie gorszej jakości też nie trafiają na wieszaki, no bo tu chodzi o to, żeby po prostu one się nosiły. I jeszcze były przydatne. Miały to drugie życie.
I widzę, że oddzielnie są bluzeczki, oddzielnie sweterki, tak?
Tak, dokładnie. Staramy się to posegregować, żeby było jak najłatwiej znaleźć to, co każdy by chciał, po prostu po co przychodzi.
Tak to wygląda w backstage'u. Tak to wygląda.
Niesamowita energia tu się wytwarza.
Tak, tak. A to już jest drugi dzień. Wczoraj naprawdę też było ciężko, bo trzeba było to wszystko przygotować, przywieźć te wieszaki, pozwozić na... Naprawdę, no to jakby logistyka cała musi też zawsze działać. Ale super, udało się.
Sprawczyniami kolorowego zamieszania jest grupa przyjaciółek. Dziś spotykam cztery z nich. Kasię, Anię, Gosię i Olę. Piękne kobiety, spełniające się zawodowo i rodzinnie. Na stronie akcji piszą, że mają słabość do dobrej kawy i sernika, a czasami zdarza im się zabierać sobie ciuchy. Chcą zmieniać myślenie, zmieniać świat.
Bo się mnie ktoś ostatnio zapytał, od czego to się zaczęło. Znaczy ja wiem, od kiedy się zaczęło, ale jak to się zaczęło?
Ty przyszłaś do nas do biura.
Tak.
A pamiętasz ten czas? Myśmy były na jarmarku na Lubartowskiej, jadłyśmy makaron z jakimś zielonym sosem. To pamiętam. I rozmawiałyśmy. I tam była wymiana książek. I myśmy zaczęły rozmawiać, że można by było coś takiego zrobić, tylko że ubrania.
Bo ja cały czas miałam ten temat ubrań od dawna, nie? On mi leżał.
I to był w ogóle... I wtedy ty się skontaktowałaś chyba z Olą.
Nie, bo myśmy się z Olą znały wcześniej, więc jakby nie.
Ale z tym tematem przyszłaś...
Tak, przyszłaś do mnie. I powiedziałaś, słuchaj, od pewnego czasu chodzi mi po głowie myśl, żeby zorganizować akcję wymiany ubrań, ale potrzebuję jakiegoś bodźca. I tak sobie pomyślałam, że Marysia, połączmy...
Cel.
Tak, potrzebuję celu konkretnego. Więc stąd pomysł, żeby zorganizować taką pierwszą akcję, a pieniążki przekazać na rzecz Marysi.
No tak, bo Marysia to córka też i mojego kolegi. No pierwszą edycję zrobiliśmy na jesieni 18. Tak, bo w tym samym czasie później ruszyła jadłodzielnia. Pamiętam, że mój brat do mnie przyszedł i mówi, ej, to weź coś zróbmy, że coś może ogarniemy tę jedzenie. Mówię, dobra, zaczekaj, najpierw uwolnij ciucha, później się zajmiemy jadłodzielnią, więc jadłodzielnia wystartowała w grudniu. Ale to był ten sam rok, no.
To i też wtedy... Kasia stoisz za jadłodzielnią?
Tak, tak. Wow. To było w tym samym czasie, no.
No wszystko zaczęło się chyba właśnie od tej idei Kasi. Kasia jest takim dobrym duchem całego tego przedsięwzięcia. Tak, i gdyby chyba nie ten impuls od Kasi, gdyby nie Marysia też, na którą zbierałyśmy pierwsze, na którym był pierwszy finał, no to chyba by tego nie było. Nie wiem, ja się poznałam z dziewczynami dopiero przy pierwszym finale, tak naprawdę, dopiero przy segregacji chyba ubrań.
Pojawiałaś się na ciuchu i później było takie oczywiste, że jesteś z nami, nie?
Tak,
jakby nie pamiętam tego momentu,
nie wiem,
pasowania na członka, czy coś takiego. Po prostu to było takie naturalne, wiesz, no to jest...
Musi być jakaś chemia między ludźmi.
Tak.
No, my jesteśmy zupełnie różne, no. tak życiowo,
no,
tak...
w ilościach dzieci jesteśmy różne.
Ale w ogóle już nie mamy... wszystkim.
8.
Ten projekt Uwolnić Ucha, on się po prostu sam naturalnie rozwijał i oczywistym było, że będziemy to robić co pół roku. Od początku było takie założenie, czyli wtedy, kiedy wymieniamy szafę. Czyli jak chowamy te zimowe rzeczy, to jest wiosna i wtedy świetny moment. I tak samo później na jesieni, kiedy chowamy sukieneczki letnie i wyciągamy swetry, żeby wykorzystać ten moment, kiedy i tak robimy przegląd szafy, nie? Robiłyśmy jesień 18, wiosna 19 i jesień 19. Wiosna 20 już nam przerwała, tak? W sensie nie zdążyłyśmy. I teraz wracamy po tych 3 latach, a tak naprawdę ostatnia edycja była 3,5 roku temu. I teraz jakby przy tej edycji no już mamy więcej doświadczenia i też wiemy więcej. Zaczęłyśmy nawet nazywać to trochę inaczej, że nie chcemy robić z tego akcji charytatywnej i nie chcemy jej tak komunikować. Wątek ten pomagania jest bardzo ważny, ale może to będzie brutalne, ale on nie jest najważniejszy. Jakby najważniejsze jest to, żebyśmy sami sobie nawzajem pomagali przez to, że wymieniamy te ubrania, w sensie pozbywamy się dużej ilości ubrań, a jak mamy ochotę, to bierzemy kolejne. To, że jest cel młodej wojowniczki, to jest oczywiste, bo musimy mieć cel. Natomiast to nie jest klasyczna akcja charytatywna, że zbieramy pieniądze. Te pieniądze są przy okazji tego, że sami sobie pomagamy.
Mama, kupacz! To zrobię w szkole!
Wśród grupy selekcjonującej ubrania uwija się mała, niezwykle ruchliwa dziewczynka w dużych ortopedycznych bucikach. To Helenka Celewicz, mała wojowniczka chorująca na SMA, ciężką chorobę, której postęp zatrzymuje farmakologia. Rehabilitacja natomiast daje szansę na rozwój motoryczny i zabezpiecza szkielet przed deformacjami. Wszyscy, którzy przygarną ubrania podczas akcji, zostawią datek właśnie na ten cel.
Tutaj Hela chętnie odpowie. Hela, udzielisz wywiadu.
Co powiadasz?
Ja jestem Kasia.
Cześć.
Cześć, Helenko.
Cześć.
Słuchaj, ja słyszałam, że to wszystko dla ciebie, ta cała akcja.
No.
Tak? Co się dzieje? Powiedz mi.
Sebastian jest odpowiedzi ubrania.
Aha, a po co ludzie oddają ubrania i będą przychodzić po ubrania? Dlaczego?
Żeby mieć nowe.
I zebrać troszeczkę pieniążków trzeba?
Tak, tak.
No właśnie.
Mamo, wejdzie.
Długo już pracujecie dzisiaj?
Nie, dzisiaj to... A, już tu jesteśmy 1,5 godziny, ale czujemy się, jakbyśmy dopiero zaczynali. Helcia się wspina na górę ubrań. A Krzysio wymyślił konkurencję rzut beretem. Aha, i znalazł jakiś beret i rzuca nim.
Latają dosyć nisko. Jak doszło do waszego spotkania z dziewczynami z Uwolnij Ciucha?
To dziewczyny nas znalazły. Był taki czas, ha, po prostu na początku, jak o Helence było trochę bardziej głośno. Tak to jest na początku, jak dzieci są małe i są z problemami. No i wtedy dziewczyny już do nas zgłosiły. To było dokładnie 3 lata temu. I w końcu się udało.
Cudownie być znalezionym przez tak energetyczne osoby.
I przez tak wspaniałą imprezkę. Tak, to bardzo miło.
Jest to sposób na pomaganie, akurat w tym przypadku
To jest pomoc dla naszej Heli. Akcja miała się już odbyć w zasadzie 2 lata temu, 2,5 roku temu, ale najpierw COVID, później wojna. Nie wyszło. Wtedy mieliśmy taką sytuację, że dowiedzieliśmy się, że Hela ma chorobę genetyczną SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. No i był to szok, bardzo duży szok. Nie do końca wtedy mieliśmy informację, co z tym robić i czy możemy w ogóle walczyć, jak walczyć. Natomiast już po kilku miesiącach, jak ogarnęliśmy się psychicznie, właśnie tutaj dziewczyny z akcji Uwolnić Uchę zaproponowały taką akcję na wsparcie w leczeniu i rehabilitacji.
Także pół życia Heli czekaliśmy na to wydarzenie.
Niektórzy mówią, że to jest jedyne dziecko w Polsce z SMA i ADHD od razu.
Myśmy sobie wymyślili 4E. Kto pamięta te 4E?
Ekologia, edukacja, ekonomia i empatia.
Empatia jako pomoc, czyli ten cel, że zawsze dla jakiejś małej wojowniczki z Lublina, bo tak też od początku założyłyśmy. Ekologiczny wątek, czyli to, że właśnie nie przyczyniamy się do tego, żeby planeta była jeszcze bardziej dewastowana. Edukacyjny, co jest powiązane z ekologicznym, także żeby mieć świadomość tego, co się dzieje. I film właśnie trochę odgrywa taką rolę otwierania po prostu pewnych furtek w głowie, no bo jak coś się dzieje na drugim końcu świata, to nam się wydaje, że nas to nie dotyczy. A to jest nieprawda. I ekonomia, tak? Bo wiadomo, że kobiety, które uwielbiają zakupy, potrafią wydawać olbrzymie pieniądze na te zakupy. I to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to było jakby na każdej przestrzeni powinniśmy gdzieś tam znajdować taki złoty środek, więc do której się decyzję prosiłyśmy Ewelinę Antonowicz z Fashion Revolution Poland.
I była tu.
Tak, ona była na panelu dyskusyjnym i chyba ona przywiozła do nas film, tak? Jakby oni też mają takie założenie mocno edukacyjne, bardziej modowe niż my, tak? Ale jakby są tematy, w których jesteśmy spójni i ze sobą współpracujemy i im też zależy na edukacji.
Co trzeba zrobić, żeby w ogóle taka akcja się powiodła? Jakie wy musicie wyznaczyć sobie zadania?
Nie, no po prostu to jest normalny projekt, tak? Patrząc na to biznesowo, to jest normalnie zarządzanie projektem.
Zaczynamy od ustalenia gdzie, kiedy. Kiedy jest przestrzeń, kiedy można zorganizować taką akcję. Kiedy my możemy się wbić też w nasze kalendarze osobiste, tak?
No i później dla kogo, tak?
Tak.
Później teraz dla kogo? Ta edycja była o tyle łatwiejsza, że wiedzieliśmy, że chcemy dokończyć to, co nam się nie udało w 2020. Natomiast myślę, że jak już rozmawiamy o jesiennej edycji, to za chwilę pewnie będą się pojawiały jakieś sugestie, na kogo zbierać, bo na kogo, kiedy i gdzie, to są kluczowe rzeczy. Nie?
Na szczęście mamy tą, myślę, że szczęście, tak, że mamy bardzo dużo wspierających nas pozytywnych osób, które nam życzą dobrze i które samemu projektowi życzą dobrze. No chociażby to, że od 3 edycji robimy całą akcję w Centrum Spotkania Kultur. No chyba lepszego miejsca w Lublinie no nie mogliśmy sobie wymarzyć, które jest w centrum, które jest bardzo reprezentacyjne też tak zewnętrznie i gdzie nas bardzo mocno wspierają w tej akcji. Bardzo mocno się każda z nas specjalizowała w jakiejś działce.
Tak, bo się podzieliłyśmy zadaniami, to jest klucz, nie? Żeby się podzielić, co kto lubi, to, co kto chce i później bierze za to odpowiedzialność.
Czyli? Kto za co?
No Gosia była oczywiście social media, grafika, czyli ta komunikacja można powiedzieć na zewnątrz. Ania się zajęła tutaj CSK i wszystkimi takimi technicznymi rzeczami, dograniem. Ja to nie wiem, co ja robiłam. Ja to ściemniałam.
Ty ogarniałaś stylistki.
A, ze stylistkami
ty ogarniałaś, tak.
No i takie ogólne właśnie, koncept. Globalne spojrzenie na to, żeby zobaczyć, czy te osoby, które gdzieś za coś odpowiadają, czy one mają wszystko pod kontrolą, nie?
Ola odpowiadała za kontakt z rodzicami Helenki i za zaangażowanie się
wszystkim wiedziałyśmy, że kawę. Jesteśmy razem.
Nie? Jakby, że jesteśmy dalej grupą. I czasami nawet taka drobna sugestia, rada gdzieś w kontakcie, w ogóle nasze narzędzie, to pamiętacie przy tych pierwszych edycjach myśmy się spotykały w ogóle, to było jeżdżenie, to były, a teraz po prostu Google Meet, Kasia ustawiała spotkanie co tydzień i po prostu kamerki albo i nie, jak już było bardzo źle, to był tylko fonia była bez wizji i po prostu i tak się da.
Uwolnij ciucha, a kto w ogóle wymyślił nazwę?
Kasia?
To ja pewnie to od kogoś wzięłam. Ja nie wymyślam takich rzeczy.
Duch Święty cię natknął.
Teraz słyszę uwolnić ucha, a znowu przygarnić ucha.
Tak, no bo to chodziło jakby, jaki jest cel od samego początku? Uwolnić swoją szafę po to, żeby zrobić miejsce i żeby przygarnąć, tak? Bo najważniejsze dla nas jest to, żeby z jednej strony oddawać rzeczy, żeby te rzeczy były później na ten finał, natomiast nie wystarczy tylko oddać. Chcemy też, żeby ludzie przygarniali, no bo przygarniają za pieniądze, więc to jest też jest ten klucz, że to jest to właśnie, co jest efektem tym namacalnym, czyli konkretne pieniądze, które zostają w puszce. No i żeby jak najwięcej tych rzeczy było przygarniętych, nie?
Dzień wielkiego finału akcji Uwolnij Ciucha zaczyna się od odprawy wolontariuszy.
Zaraz na tym. To ty na mój będzie dla
kółko wsparcia.
Tak, tak, złapmy się za ręce.
Dobra, na wstępie dziękujemy, że jesteście wszyscy, naprawdę cudownie. Jest was duża ilość, spora, także bardzo się cieszymy i to dzięki wam się w ogóle udaje wszystkim. Mamy tutaj kilka dziewczyn, które będą wszystkim zawiadować. Kasia jest od sekcji dzieci? Tak. Beatka jest ciasta? Tak. Dobrze, cukiernie.
Ciasta, napoje, tak? Jakby cokolwiek chciał coś więcej, to do niej?
Tak. Rzeczy ważne, to przy stylistkach są wolontariusze, tak? Przy puszce. Bardzo bym prosiła zwracać uwagę i pilnować tego, żeby ewentualnie tą puszką potrząść, żeby ktoś zostawił ten datek, dobra?
Nie,
żeby jakby to jest ważne.
Zasada jest taka, wszyscy wybierają sobie ubrania, które chcą i idą tam do tego stolika i tam są liczone sztuki i tam zostawiają pieniądze i tam się rozliczają. Minimum 10 zł, więc jakby ważne jest, bo musimy też mieć takie statystyki, ile ubrań zostało przygarniętych, więc musimy liczyć, przepraszam. Także liczymy i pilnujemy, żeby ci ludzie zostawiali nie na zasadzie wezmę stertę, ile pani chce, tylko naprawdę każdą sztukę liczymy, tak? Także tam też będą potrzebne, tam jest Kasia. Gdzie jest Kasia?
Która Kasia?
Mama Kasia.
Mama Kasia jest już na puszce.
No to dobrze. Tam jeszcze przynajmniej jedna osoba do niej musi być, to później za te 2 godziny, żeby się podmienić.
No już idą goście, tak.
Wiesz co, no bo zawsze sobie wydawało mi się, to tak filozoficznie trochę pójdzie, ale życiowo, że po co jestem na tym świecie i w ogóle, no i zawsze taki był tekst, no, żeby być szczęśliwym i tak. Ale jakoś tak nigdy tego nie czułam, nie? W sensie, że to takie za płytkie. No każdy chce być szczęśliwy, owszem, nie? Tylko, że to jakby to dalej nie jest cel życia. No i tak sobie kiedyś w końcu, a zresztą miałam, to był chyba ten moment taki, co miałam takie kryzysy i finansowe, i życiowe. I właśnie sobie wtedy uświadomiłam, że ja po prostu już wiem w końcu, po co żyję. Po to, żeby wszystko to, co robię, przyczyniało się do dobra. Nie? I to tak połączyłam bardzo z rzeczami prywatnymi, że okej, wszystko co robię, to chcę, żeby było dobre i tak dalej, ale również zawodowymi. Że każda jakby moje zaangażowanie ma wynikać z tego dobro. I dobro w kontekście dla innych. Nie? No i zobacz. I chwilę później się zaczęły różne rzeczy dziać.
No i dzieją się dzięki tobie dobro.
I zawodowo później też mi się zaczęło układać i tak dalej, więc to jakby taki kryzys po to, żeby chyba się odbić, nie?
Ale Kasiu, powiedz, czy, bo zwykle to tak jest, rzadko tak jest, że wstajesz rano i okej, żyję po to, żeby czynić dobro. Często tak jest, że jest jakieś małe wydarzenie, coś się zadzieje i to jest ta kropla, która przeleje jakąś czarę i już wiesz. Przypomnij sobie, może było coś takiego, co pozwoliło ci, co pomogło ci to odkryć, czego ty naprawdę chcesz.
No ja jestem po rozwodzie, nie? Także jakby mi się życie posypało całkowicie, musiałam się pozbyć domu, mąż się pozbył mnie, żeby tak to powiedzieć. Weź, zacznę płakać, czego
nie? Ja dobrze pamiętam ten raz, więc po prostu tak.
W tym samym czasie wyprowadzałam się, rozwiodłam się i jeszcze straciłam pracę w tym samym czasie. Nie? Śmiałam, że mogę wziąć pod jedną pachę kota, bo wtedy miałam jednego, pod drugą Thermomixa i w ogóle wychodzę. Ale nie było to takie proste, bo mój były mąż tak zrobił, a ja musiałam wszystko inne ogarniać, więc to nie było takie łatwe. No i tak przetrwałam i właśnie to był ten moment, kiedy zaczęłam się zastanawiać, co ja robię, po co ja to robię, jaki jest mój cel, czy to naprawdę chodzi o to, żeby być samemu, w sensie tylko dla siebie, czy jednak, żeby jednak dawać siebie i z tego czerpać i przyjemność, i radość. No i w tym momencie właśnie, jak sobie to uświadomiłam, to wtedy się wszystko zaczęło odblokowywać. I wtedy zaczęli do mnie dzwonić ludzie, z którymi rozmawiałam pół roku wcześniej, tak? Którzy mi coś tam pół roku wcześniej obiecali, co się nie wydarzyło te pół roku wcześniej. Tu się zaraz Marysia, tu Ciuch, tu Jadłodzielnia, tam jeszcze inne projekty i wszystko się nagle po prostu, wiecie, tak może nie tyle, że wysypało, bo ja nie stałam się milionerem od tamtej pory, ale po prostu wiem, że przychodzi czas na różne rzeczy i trzeba być cierpliwym, tak jak Hiob, nie? Że i cierpiał biedę i miał dostatek, więc jakby umiem się odnaleźć już w różnych sytuacjach i za wszystko dziękuję i tyle. Teraz jest taka moda na te, wiecie, troszczenie się o siebie, na te, ale to jest takie ego, to jest tak wielkie ego i ja jestem absolutnie przeciwnikiem tego, bo to właśnie wcale nie buduje, nie? To ma założenie, że macie zbudować, natomiast tak naprawdę separujecie od wszystkiego innego i paradoks polega na tym, że żeby mi było dobrze, to ja czynię innym dobrze, tak. I to uważam, że to jest niewyczerpalne źródło.
No, to jest taki prawdziwy self-care.
No tak, no tak, takie właśnie głębokie, nie?
Udało się coś wypatrzeć?
Jeszcze nie. Ja jestem mała, niska, więc nie wiem, czy coś wypatrzę dla takich nietypowych.
A co panią przyciągnęło dzisiaj do CSK?
No przyciągnęły mnie te właśnie, tak jakby wyprzedaż tych ubrań. No ponieważ ja lubię w ogóle przybierać ubrań. Chodzę po ciuchlandach, bo można jakąś tam perełkę wynaleźć, prawda? Także to jest też ściuszka.
No i ten cel dzisiaj jest.
I ten cel dzisiaj, tak.
O, widzę, że pani dość dużo znalazła.
Dużo nabrało. No ja dla siebie, dla córki. No.
Eseczki pani chyba szuka.
Tak, szukam eseczki. Ale to się z koleżankami umówiłam, więc zaraz przyjadą, to już widzę dla nich parę rzeczy. Wspaniała akcja.
A właśnie, dlaczego wspaniała? Jak to wytłumaczyć?
Bo ja nie wiedziałam, że zbieramy tutaj dla dziewczynki z SM, a uwielbiamy takie akcje, gdzie możemy komuś pomóc, że na cele charytatywne idzie, ale na konkretną osobę przede wszystkim.
Kinga Ogieński, to pani?
Tak.
Pani Kinga, nasza stylistka.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry. Pani doradza dzisiaj, jakie jest zadanie pani Kingo?
Tak, właśnie tutaj stworzyłam taki wieszak, takich perełek, które po prostu uważam, że są modne i że są na topie. I myślę, że już parę osób wybrało z tej takiej mojej w cudzysłowie kolekcji, prawda? Także bardzo się cieszę, że się podobają te rzeczy. I tu właśnie teraz przypinam takie moje stworzone przeze mnie broszki, kwiaty, które są też aktualnie bardzo modne. Myślę, że na pewno ktoś coś wybierze.
Co pani ściągnęło tutaj dzisiaj?
Tak, takie dobre założenie akcji i dobroczynność i też przyjemność w taką niedzielę, akurat tuż przed świętami. Można spędzić miło czas, zrobić coś dobrego. Same plusy, żadnych minusów.
A to przesłanie, no waste.
Dokładnie, robimy też coś dobrego nie tylko dla siebie, jednocześnie dla ziemi. Jednocześnie tutaj jest charakter taki dobroczynny. Naprawdę, same plusy, oby więcej takich akcji.
Dla mnie to jest właśnie cud tej akcji, polega na pomocy, prawda? Na wsparciu osób potrzebujących. I to jest cudowny cel. A przy okazji spotkania. Ja na przykład się umówiłam tutaj z moją koleżanką, więc zaraz sobie usiądziemy, pogadamy, ciasteczko zjemy i zostawimy jakieś pieniążki. Ja powiem pani szczerze, nie jestem w ogóle... Dzisiaj nie mam ochoty na zakupy, ale pieniążek zostawię. Przede wszystkim cel. I to jest taka inicjatywa, zresztą to nie pierwszy raz. Także to jest taki czas też dla kobiet, dla nas, prawda? Uśmiech, życzliwość, no i co? I więcej nic. Dobry humor, niedziela. Idziemy do przodu ze światłem.
Ze światłem.
Biegnę po pilota.
Fashion today is the number two most polluting industry on earth, second only to the oil industry.
Kiedy we foyer Centrum Spotkania Kultur dziesiątki młodych i starszych dziewczyn poszukują modowych perełek, niewielka grupa widzów ogląda w miejscowym kinie wstrząsający film ukazujący mroczną stronę przemysłu odzieżowego, jednego z największych niszczycieli środowiska i praw pracowniczych.
The first economy on which our lives rest is nature's economy. Nature has an economy.
mnóstwo ubrań, naprawdę mnóstwo ubrań ląduje na wysypiskach śmieci i są to ubrania, które nie nadają się już do dalszego przetworzenia. Nie nadają się tak naprawdę do wykorzystania, one zalegają na tych śmietniskach albo są palone, co jest jeszcze gorsze, bo wszystkie gazy, które wydzielane są z tego spalania, no są po prostu truciznami. Już pomijam fakt samego procesu produkcji, który też jest niezwykle szkodliwy. No, chociażby na wyprodukowanie jednej pary dżinsów zużywamy ponad 200 litrów czystej wody, wody, której brakuje chociażby w Afryce, tak? To mówię o wodzie pitnej i to są ilości, których no na co dzień sobie nie uświadamiamy.
Teraz jak mam tę świadomość, to dla mnie to nie jest obraz tej brudnej rzeki, czy tych śmieci, tylko obraz tych szwalni, tych ludzi, którzy są naprawdę tak wykorzystywani w nieuczciwy sposób. No i przez to, że my kupujemy te rzeczy, no to jakby one są produkowane.
Kobiety lubią się ubierać i lubią się stroić, niech się stroją. Nie? To też jest nasza kobiecość i też jest podkreślanie jakieś. Tylko chodzi o to, żeby to nie było patologiczne i żeby nie było to jakoś przesadzone. A z drugiej strony, jeżeli ja wezmę 10, 20 ubrań, tak jak teraz, mniej więcej tyle gdzieś rzeczy pewnie wzięłam, to ja wiem, że ja za te pół roku, jak nie te, to kolejne inne oddam. Producenci już na tym zarobili, sklepy też już na tym zarobiły, więc to nie chodzi teraz o ilość, chodzi o to, żeby właśnie one rotowały.
A ile pieniążków pójdzie do Heleniki?
To już wiemy, ile było zebranych podczas akcji, podczas czwartego finału, to jest ponad 11 tysięcy i to jest całość, która zostanie przekazana na Helenkę. Natomiast cały czas trwa jeszcze zbiórka na portalu ubrania do oddania, gdzie można jeszcze zamówić sobie kuriera, wysłać do nich paczkę i każdy kilogram jest przeliczany na złotówki.
Bo tam też lądują te rzeczy, które nie zostały przygarnięte. Nie?
Ale o tym będziemy wiedzieć dopiero po zakończeniu tej zbiórki, czyli w połowie maja. Ja dopiero w tej edycji tak naprawdę poczułam, że to nie jest, no właśnie, tylko wymiana ubrań, tak? Nie coś, co nam po prostu zbywa w szafie i oddajemy to, żeby nie wiem, zrobić porządki sobie i żeby to było po prostu gdzieś tam odkreślone w kalendarzu. Ale to jest właśnie taka troszeczkę już, myślę, że po czwartej edycji to już taka wspólnota też ludzi, na których możemy liczyć, tak?
A co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? Że ubrania krążą. Tak. Że te ubrania krążą. Te, które były przygarnięte przez kogoś na trzeciej edycji, czy tam na drugiej, one wracają tak jakby do obiegu.
Ale powiem więcej, jak teraz wzięłam spodnie, to Kasia mówi, jak będziesz oddawała na następnej, to ja je wezmę.
No ale ta historia tych butów od ciebie, co cztery tak. osoby już przeszły.
Tak, tak.
Już
tak.
mamy, już powinniśmy w ogóle, wiesz, pisać historię butów.